rzeczywiście wystąpienie premiera Litwy było taką deklaracją chęci i potwierdzeniem tej współpracy polsko-litewskiej i tej otwarcia w stosunkach polsko-litewskich. Zresztą cała wystawa jest tego potwierdzeniem. Dr Michał Laszczkowski, wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy potwierdza pan taką tezę i takie zdanie, że jest otwarcie w tych stosunkach polsko-litewskich? Czy czuje to dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, instytutu, który zajmuje się polityką zagraniczną w dziedzinie kultury?
Nie zajmujemy się polityką zagraniczną, a promocją kultury polskiej za granicą. To jest pewna różnica, natomiast rzeczywiście te działania kulturalne zawsze są sprzężone z atmosferą, jaka panuje między krajami, na terenie których prowadzimy nasze działania. I rzeczywiście Instytut był obecny na Litwie od szeregu lat, natomiast od 2016 roku te działania zostały zintensyfikowane i mamy już na koncie szereg naprawdę dużych przedsięwzięć realizowanych we współpracy z partnerami litewskimi, we współpracy i tak naprawdę współtworzeniu tych poszczególnych projektów.
Ale zajmijmy się tą imprezą, czy tym wydarzeniem, dużym wydarzeniem, które miało miejsce wczoraj, bo jak podkreślali wszyscy mówcy, to jest kulminacja tych wszystkich zdarzeń kulturalnych. Jest pan zadowolony z tego, co wczoraj zdarzyło się na Zamku Wielkich Książąt Litewskich?
Przygotowania do tej wystawy trwały 2 lata i taki pomysł rzucony przez wicedyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, pana Jerzego Petrusa, podchwycony przez pana doktora Adolfa Józwenka z Solineum, aby pokazać w Wilnie, w stolicy państwa litewskiego, niepokazywany tutaj nigdzie rękopis pana Tadeusza Adama Mickiewicza, także obudować go całą opowieścią o tym, kim był Adam Mickiewicz, pokazać związane z nim różne pamiątki, które przecież mają charakter dla wielu z nas narodowych relikwii, ale także dzieł sztuki inspirowanych postacią Mickiewicza, różnego rodzaju dokumentów z epoki, maski pośmiertnej, tych obiektów, które są z postacią Mickiewicza związanych, to jest największa bodajże prezentacja Mickiewiczianów poza granicami Polski. Tak więc zamek, Muzeum Pałac Wielkich Książąt Litewskich gości największą prezentację poświęconą Mickiewiczowi zorganizowaną poza granicami Polski.
I to wydarzenie wyglądało na to, że jest ważne dla Litwinów, bo i w przemówieniu premiera, i w przemówieniu dyrektora Muzeum Narodowego na Zamku Wielkich Książąt Litewskich to było bardzo podkreślane.
No, współpraca między Polską a Litwą jest bardzo istotna. Szukamy tutaj również pewnych aspektów historycznych. Stąd właśnie poeta, którego jeszcze kilkanaście lat temu żeśmy się kłócili, czy był Litwinem, czy był Polakiem, jest postacią po prostu, która łączy oba nasze narody. Z tego, co żeśmy się zorientowali, Litwini są zainteresowani polską kulturą. Są zainteresowani różnego rodzaju wymianą kulturalną, taka, żeby polscy i litewscy twórcy mogli wspólnie poznawać się, poznawać swoje doświadczenia i wspólnie tworzyć. Teraz w Warszawie mamy wystawę pokazywaną do niedawna w Wilnie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Jazdowski, która jest właśnie wyrazem pierwszych od 30 lat wspólnych warsztatów polskich i litewskich artystów, finansowana zresztą z obu funduszy na stulecie odzyskania niepodległości. Litwa i Polska na tą wystawę się zwróciły. Tak samo na stulecie odzyskania przez Polskę, Litwę niepodległości pokazujemy w Wilnie, gdzie Mickiewicz pod 10 aż adresami zamieszkiwał rękopis pana Tadeusza. Pierwszy raz na Litwie.
Bo to jest tak, że podkreślamy i była podkreślana wspólnota historyczna, chociaż w przemówieniu premiera ta Rzeczpospolita obojga narodów była bardzo skrótowo potraktowana i od razu premier po jednym zdaniu dotyczącym II Rzeczpospolitej przeszedł do tego, co się działo w czasie wojny, ale to też króciutko, ale potem doszedł już do 89 roku i wtedy już było łatwiej.
Czy myślę, że sam fakt wspomnienia relacji z okresu dwudziestolecia między Polską a Litwą jest tematem, znaczy warto jest podkreślenia, że premier Litwy podniósł ten temat, ponieważ no, przypomnę, że do 1938 roku Polska i Litwa nie utrzymywały ze sobą stosunków dyplomatycznych w okresie dwudziestolecia, tak więc myślę, że ten trudny okres w naszej historii jednak dzisiaj jest dla nas ważnym punktem odniesienia, natomiast nie stanowi przykładu do działań. My dzisiaj z Litwą mamy bardzo dobre stosunki jako Polska. Wymiana kulturalna między Polską a Litwą następuje. Litwini są ciekawi Polski, a Polacy są ciekawi Litwy. Tak więc myślę, że najważniejsze jest to, jak będziemy budować przyszłość, a przyszłość budujemy właśnie w przededniu rocznicy Unii Polsko-Litewskiej. W przyszłym roku, przypomnę, okrągła 450. rocznica Unii Lubelskiej. W przededniu tego dnia mamy bardzo duże plany i mamy bardzo dużą, że powiem, nadzieję, że właściwe przekonanie, że będzie ta współpraca
rozwijała. Przygotowujemy się do tego zdarzenia. Podczas tej wystawy, co na panu największe wrażenie zrobiło?
Na mnie największe wrażenie, oczywiście rękopis pana Tadeusza, przyznam szczerze, jest pretekstem do opowiedzenia historii Adama Mickiewicza, skąd się wziął, gdzie się narodził, jakie były jego koleje życiowe. Zostaje pokazany szereg dzieł sztuki polskich, litewskich artystów poświęconych Mickiewiczowi. To są obrazy Makowskiego, to są obrazy Chomońskiego, to są również rzeźby, chociażby Ksawerego Dunikowskiego. Te dzieła sztuki, które towarzyszą w wystawie, zrobiły na mnie naprawdę estetycznie największe wrażenie, ale cała opowieść oraz sam fakt, że pokazujemy to dzieło na Zamku Wielkich Książąt Litewskich, jednym z ważniejszych instytucji muzealnych na terenie Litwy, pokazuje, jaką rangę ma ta opowieść. Dla Polaków i dla Litwinów opowieść o Adamie Mickiewicza. Przypomnijmy, że ten poeta, on nigdy tak naprawdę na terenie dzisiejszej Polski nie był nigdy w Krakowie, nie był nigdy w Warszawie, spędził większość życia albo właśnie urodził się na Białorusi, dzisiejszej Białorusi, studiował w Wilnie, pracował w Petersburgu, pracował w Kownie, pomieszkiwał w Petersburgu, był na Krymie, zmarł w Turcji, był emigrantem w Paryżu, więc tak naprawdę ten najważniejszy polski poeta z Polską w dzisiejszych granicach, że tak powiem, nie miał zbyt dużo wspólnego, poza oczywiście bijącym mocno polskim sercem. No i teraz pokazanie tego na wystawie było również czymś, co tak naprawdę, no niby wszystko to wiedzieliśmy, ale jakoś to do mnie wcześniej nie docierało.
Ale trzeba powiedzieć, że ładny charakter pisma miał Adam Mickiewicz.
No to jest, zdradzę mały sekret, to był już czystopis. Znaczy, tych egzemplarzy, pan Tadeusz powstawał w różnych, w ciągu 3 lat tych wersji było kilka, one się w większości nie zachowały, natomiast to jest już to, co Mickiewicz przepisał jako tą wersję prawie, że ostateczną. Mamy zachowane w Polsce jeszcze kilka fragmentów innych wersji, chociażby innej wersji, minimalnie innej wersji inwokacji niż tej, którą znamy w szkołach. No problemem jest to, że ta narodowa pamiątka traktowana była jak relikwia, a z relikwiami jak mamy do czynienia z relikwiami, to się je dzieli i że tak powiem, wysyła w świat jako przedmiot kultu. Tak samo było w przypadku niektórych rękopisów, fragmentów rękopisu pana Tadeusza, tych brudnopisów, które po prostu były wycinane i słane jeszcze przez jego syna Władysława do różnych ważnych skupisk Polaków.
Powiedział pan, że były też i są inne wydarzenia kulturalne łączące Polaków i Litwinów. Jakie?
Miesiąc temu prezentowaliśmy na festiwalnie Sirenos na deskach Litewskiego Teatru Narodowego Teatru Dramatycznego Dziady. Dziady w reżyserii Nekrosiusa, wybitnego reżysera litewskiego. No i Eimuntas Nekrosius miesiąc temu, tuż po tej premierze zmarł, znaczy premierze, w tym pokazie na terenie Wilna zmarł. To wielka strata i dla polskiej, i dla litewskiej przede wszystkim kultury, ale także pokazywaliśmy szereg wystaw, chociażby wspomnianą wystawę właśnie w Contemporary Art Center w Wilnie, wystawę poświęconą właśnie stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości, wystawę sztuki współczesnej, która dzisiaj jest prezentowana w Warszawie. Prezentowaliśmy twórczość Oskara Hansena w Galerii Narodowej w Wilnie, byliśmy obecni na festiwale teatralnym Tartium w Kłajpedzie, o Witkiewiczach, ojcu i synu Witkacy. My prezentowaliśmy wystawę w Muzeum Narodowym Ciurlenisa w Kownie. To do wystawy Anioł i syn, którą można było jeszcze do 18 listopada oglądać. Tak więc tych dużych przedsięwzięć kulturalnych na terenie Litwy w ostatnim czasie było kilka, ale takim przedsięwzięciem, które mi osobiście daje największą satysfakcję, to jest właśnie sam początek obchodów odzyskania niepodległości rok 2017, bo pamiętajmy, że my świętujemy od 2017 do 2022 roku i pierwszym takim prezentem dla Wilna był projekt mikroinstalacji w przestrzeni publicznej. Żeśmy w dzielnicy Justyniszki zaprosili polskich architektów do przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami. To jest takie blokowisko z lat 60. Zaprosiliśmy do rozmów z mieszkańcami po to, żeby ustalić, jakie są ich potrzeby w tym zdegradowanym terenie, że tak powiem, poblokowiskowym. W wyniku tego powstał projekt mikroinstalacji zrealizowany z wrocławskim studiu architektonicznym. lotniczym, gdzie w przestrzeni publicznej umieściliśmy ławki, różnego rodzaju instalacje, których tam brakowało. I to było zrealizowane w ramach takiego projektu Prezent dla Wilna. I od tego czasu nawiązaliśmy współpracę z litewskimi architektami, studentami architektury. Także zaczynamy przepracowywać temat przestrzeni publicznej na przykładzie tego Wilnie. I ta współpraca, mamy nadzieję, że wieloletnia, będzie przykładem tego, co pozostanie po Niepodległej.
O tym opowiedział Państwu prosto z Wilna dr Michał Laszczkowski, wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo i zapraszam do Wilna.
Radio Dwóch Stolic. Wczoraj w Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich spotkało kogoś, kto wpadł na pomysł tej wystawy, czyli ważną postać krakowską, dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, Jerzego Petrusa. Posłuchajmy rozmowy.
W jaki sposób i kiedy wpadł pan na pomysł zorganizowania tej wystawy tutaj w Wilnie?
To jest sprawa bardzo prozaiczna, ale mająca pokrycie w przekonaniu, że nic tak dobrze nie robi jak biesiadowanie. To oczywiście mówię żartem, ale rzeczywiście przy stole spotkaliśmy się na lunchu 3 kwietnia ubiegłego roku. Profesor Jan Ostrowski z Wawelu, dyrektor Wyda Zdolińska i ja. I zastanawialiśmy się nad planami na następne lata. Jaką wystawę można było, czy wystawy można było przygotować. No i niestety niczego mądrego nie byliśmy w stanie podczas tego obiadu wymyśleć, ale w pewnym momencie podniosłem głowę i przez okno zobaczyłem tablicę upamiętniającą studia Adama Mickiewicza na Uniwersytecie Wileńskim. To było pewnego rodzaju olśnienie, że przecież Mickiewicz nie miał wystawy w swoim mieście. Nie miał wystawy w Wilnie. Nie byłem tego zupełnie pewien. W związku z czym po powrocie szybko sprawdziłem. Okazało się, że rzeczywiście nie było. Ale idea została bardzo dobrze przyjęta przez dyrektora Wydasa Dolinskasa. Jego to bardzo zainteresowało i był tylko jeden poważny szkopuł, że ani Wawel, ani Pałac Wielkich Książąt nie dysponuje rękopisem Adama Mickiewicza, pana Tadeusza, że autograf tego znajduje się we Wrocławiu i włada nim pan dyrektor Adolf Józwenko. Z tym, że nie miałem najmniejszych wątpliwości, jeżeli chodzi o tę osobę, że na pewno się zgodzi. Oczywiście propozycja została przyjęta z ogromnym entuzjazmem i to jest druga, wystawa, która dzisiaj została otworzona, jest drugim takim wielkim muzealnym odsłonięciem autografu pana Tadeusza. Pierwszy raz odbyło się to w 1998 roku na Wawelu, z tym, że pokazywaliśmy rękopis i wszystkie brakujące w nim kartki sprowadzone z całego świata i położyliśmy nacisk na prezentacji pamiątek mickiewiczowskich oraz na pokazanie wszystkich tłumaczeń na języki obce, które udało się nam ustalić. No, ta wystawa ma troszkę inny charakter, bo ona pokazuje bardzo szerokie tło związane z działalnością, z pobytem Mickiewicza na Litwie, z okolicznościami powstania tego poematu, ale bardzo się cieszę, bo Mickiewiczowi w Wilnie taka wystawa się naprawdę od dawna należała.
Udało się przekonać jednego dyrektora, ale potem trzeba było ministrów przekonywać, rozmaite instytucje, czy one tym razem powiedziały od razu tak?
Wawel jest taką instytucją, która na ogół nie musi przekonywać, która niesie za sobą pewną ideę, która z definicji jest ideą nośną i związaną z najważniejszymi elementami dotyczącymi polskiej kultury. W związku z czym nie było powodu, żeby przekonywać, natomiast jest rzeczą normalną, że przedstawia się swój projekt, referuje się ten projekt, żeby zyskać dla niego pełne nieakceptacje. Bo ta akceptacja przychodzi natychmiast, natomiast żeby zyskać dla takiego projektu pełne zrozumienie. Ale to jest właśnie wielka przyjemność i wielki przywilej ludzi pracujących na Wawelu, że słowo Wawel otwiera właściwie wszystkie drzwi.
co się czuje mając w dłoni, bo pewno pan dyrektor miał w dłoni rękopis pana Tadeusza.
Miałem tę ogromną przyjemność i ogromny zaszczyt móc układać rękopis pana Tadeusza i karty do niego które w ciągu wielu lat były wyjmowane, krojone jak relikwie, rozdawane w prezencie na przykład przez Władysława Mickiewicza różnym zasłużonym osobom i jego gościom. To jest rzeczywiście wielkie przeżycie, ale powiem nieskromnie, pracuję w takim muzeum, czyli pracuję na Wawelu, gdzie przez nasze ręce przechodzą i mamy tu wielkie szczęście i to jest wielkim przywilejem, że możemy mieć w rękach takie rzeczy jak szczerbiec królewski, miecz koronacyjny królów Polski, że możemy mieć w rękach arrasy i dziesiątki innych zabytków, które są powszechnie znane, podziwiane i wystawiane na wystawach wawelskich.
A ma pan jakiś ulubiony fragment pana Tadeusza?
Od dzieciństwa oczywiście. To nie jest nic oryginalnego, ale jednym z najwcześniejszych wierszy, które mi nauczono w domu, była właśnie inwokacja.
To była rozmowa z dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu, Jerzym Petrusem, Radio Dwóch Stolic, Radio w Budowie. Oczywiście umówiliśmy się, że któregoś pięknego dnia poprowadzimy poranek z Zamku Królewskiego na Wawelu. To wkrótce. Ugryzłem się w język, oczywiście nie wkrótce, tylko wnet. A teraz przy telefonie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wilno wita Kijów, a wczoraj w Waszyngtonie ważna deklaracja Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie Ukrainy. Co powiedział prezydent USA?
W wywiadzie dla Washington Post Donald Trump stwierdził, że być może na szczycie G20, który jest planowany na najbliższy piątek, w ogóle nie spotka się z Putinem. Trump stwierdził, możliwe, że nie będę miał spotkania. Mi się nie podoba ta agresja. Nie chcę tej agresji w ogóle. I dodał, że być może w ogóle na spotkaniu się nie pojawi. Stwierdził też, że czeka na pełną informację od swoich współpracowników związanych z bezpieczeństwem narodowym dotyczącym tego wydarzenia. To spotkanie było planowane od dawna. W Rosji było przedstawiane jako sukces. To miało być kolejne spotkanie od czasu szczytu w Helsinkach w lipcu tego roku. Jeżeli do niego nie dojdzie, na pewno będzie to rzecz jednoznacznie wskazująca, że Donald Trump potępia tą agresję. Przypomnę, że to właśnie z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w poniedziałek odbywało się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie ambasador Stanów Zjednoczonych w ONZ bardzo ostro atakowała i krytykowała Rosję za ten incydent. To stwierdzenie Donalda Trumpa to pierwsza jego publiczna deklaracja w tej sprawie i na pewno w dużym stopniu porażka wizerunkowa strony rosyjskiej, która cały czas zabiegała o to, żeby na tym szczycie jednak pokazać się jak równy z równym ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnę, że szczyt G20 ma odbyć się w Argentynie, będzie trwał od 30 listopada do 1 grudnia. Są też nowe informacje już bezpośrednio z Ukrainy. Mianowicie wiadomo, że Rosjanie podczas tej akcji w niedzielę na Morzu Czarnym, na Morzu Azowskim, przejmując 3 ukraińskie okręty, wzięli do niewoli 24 Ukraińców. Wcześniej podawaliśmy informacje o 23 Ukraińcach. Wczoraj odbyło się posiedzenie rosyjskiego sądu w okupowanym Symferopolu. Sąd zadecydował o nałożeniu aresztu na 12 ukraińskich marynarzy, a areszt na 2 miesiące. Podstawą do aresztu jest bezprawne przekroczenie granicy Federacji Rosyjskiej przez grupę osób działających w wyniku zmowy. maksymalny wyrok, jaki grozi na podstawie tego paragrafu, to 6 lat pozbawienia wolności. Według Radia Swoboda, który miał możliwość obserwowania bezpośrednio tych wydarzeń w Semferopolu, niektórzy z marynarzy mieli możliwość spotkania się z niezależnymi adwokatami, i ci, którzy swobodnie rozmawiali, stwierdzili, że nie mówili nic o torturach, które miałyby być wobec nich zastosowane, natomiast mówili o wywieraniu psychologicznej presji pracowników Służb Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w celu wyciśnięcia czy otrzymania zeznań takich, jakich FSB oczekiwało. Dzisiaj sąd powinien wypowiedzieć się co do losu, czy zająć stanowisko co do losu dalszych, pozostałych aresztowanych, którzy przebywają na Krymie. Według ukraińskich źródeł właściwie ukraińscy marynarze w tym momencie są rozrzuceni w kilku miejscach na Krymie. Jest to związane z tym, że przypomnę, że 3 z nich było operowanych i wymagało hospitalizacji. Ukraińska prokuratura i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wczoraj skazała bezpośrednich sprawców ataku na ukraińskie okręty i stawia im zarzut prowadzenia agresywnej wojny i zamachu z zamiarem zabójstwa. O tym wczoraj w swoim Facebooku poinformował prokurator generalny Jurij Łucenko. Wskazał listę podejrzanych. Jest tam kontradmirał Stankiewicz, wiceadmirał Miedwiediew, kapitan pierwszej rangi Romaszkin, kapitan Szejnoch, kapitan Szatochin, Saliew i Szczerbakow. Ukraińcy zapowiadają, że będą prowadzić sprawę przeciwko tym rosyjskim marynarzom, a to oczywiście załogi tych okrętów, które brały bezpośredni udział w przejęciu ukraińskich jednostek. Jurij Łucenko, prokurator generalny Ukrainy, swój wpis na Facebooku zakończył takim stwierdzeniem. Nie wszystko uchodzi bez odpłacenia, a rusofaszyści użył takiego stwierdzenia pod kątem osób odpowiedzialnych bezpośrednio za akcję na Morzu Czarnym przeciwko Ukrainie.
A ten pierwszy dzień stanu wojennego na Ukrainie jak przebiegał?
To też bardzo ciekawa sprawa. I tutaj muszę się przyznać do pewnej pomyłki, którą popełnili chyba wszyscy dziennikarze. Właściwie ciężko nazwać to pomyłką. Informowaliśmy o tym, że stan wojenny rozpocznie się 28 listopada o godzinie 9, czyli powinien rozpocząć się dzisiaj. Tak o tym mówił prezydent Poroszenko. Tak to przedstawiali eksperci w Radzie Najwyższej w momencie, kiedy stan wojenny był zatwierdzany przez Radę Najwyższą. Ale wczoraj w wyjaśnieniu, które opublikowała Rada Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy, okazało się, że stan wojenny został wprowadzony już w poniedziałek. I w momencie, kiedy pojawił się dekret prezydenta, czyli obowiązuje od poniedziałku od godziny 14. No to jest o tyle ciekawe, że oczywiście jak widać w ciągu pierwszego dnia, że jest stan wojenny, chyba nikt, być może przedstawiciele Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, mieli świadomości, że ten stan wojenny funkcjonuje. No oczywiście ja znajduję się akurat w Kijowie. Kijów nie jest objęty stanem wojennym, ale z tych informacji, które docierają z regionów, no nie widać jakichś zewnętrznych oznak, które wskazywałyby na to, że coś się zmienia, czyli przynajmniej na początek, zgodnie z tym, czego można było się spodziewać, stan wojenny ma taki, czy ma za zadanie, jest takim elementem raczej bardziej stwierdzeń deklaratywnych niż działań faktycznych, a przynajmniej te działania, które są zastosowane, nie dotyczą szerokiej społeczności, nie dotyczą obywateli Ukrainy i bezpośrednio dla nich w takim na pewno pełnym wymiarze nie oznaczają jakichś ograniczeń. No ale rozmawiamy dopiero o pierwszych dniach stanu wojennego. Jeszcze raz przypomnę, stan wojenny już działa pomimo tej wcześniejszej deklaracji prezydenta Ukrainy. I przypomnę, że jest ograniczony do 10 obwodów. Są to obwody, które bezpośrednio graniczą z Federacją Rosyjską lub z terenami, które Ukraina uznała, że z nich mogłaby nastąpić rosyjska inwazja w głąb Ukrainy. Między innymi są te obwody graniczące z prorosyjskim Naddniestrzem.
W Wilnie pada śnieg, a w Kijowie?
W Kijowie jest wyraźnie wyższy, bo świeci słońce, jest dzisiaj mroźno. Przyznaję szczerze, że jeszcze nie byłem na dworze, ale myślę, że jest około 7, minus 7 stopni. Przedwczoraj było tak około zera i była chlapa. A jak jest mróz, to w Kijowie się robi o wiele ładniej. Leży śnieg od kilku dni, więc Kijów jest biały.
Paweł Bobołowicz, prosto z Kijowa, w Radiu Dwóch Stolic, w Radiu Wnet, w Poranku Wnet. Patrzymy, dziękuję bardzo za korespondencję. Usłyszymy
dziękuję, pozdrawiam.
Usłyszymy się jutro. Na zegarze godzina 8:38.